Wcale, że nie Dublin, tylko Warszawa. I mój gość Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No a przy okazji, no to niezwykłe miejsce, prawda, w wyborach. Które miejsce, powiedzmy, warszawianom i pięknym warszawiankom?
Ostatnie, 40.
Na liście numer?
2.
Lista numer 2, miejsce 40. No ostatni będą pierwszymi, jak mawia księga nad księgami.
To prawda i to jest miejsce, które łatwo znaleźć. Jest wyeksponowane, więc nie ukrywam, że jest to miejsce dobre. Przykładowo z Krakowa premier Gowin startuje z tego miejsca, więc jest to rzeczywiście miejsce dla tych kandydatów, którzy chcą walczyć, są ambitni i chcą coś udowodnić. Ja jestem takim właśnie kandydatem.
Ale chcą przede wszystkim spotykać się z ludźmi. Ile tych spotkań było, panie Wojciechu, już?
No to musiałbym kalkulator tutaj uruchomić, bo to są naprawdę duże liczby. Pracuję od świtu do nocy, to jest po kilkanaście godzin. W niedzielę pobiłem rekord 17,5 godziny w terenie.
Nieźle, 17,5 godziny w terenie. No to tak jak największy dystans programu, a nie, był dłuższy, bo 20,5 godziny, kiedy opowiadaliśmy o Jamesie Joyce'ie i Bloomsday, tak? I
wtedy nadrobię do końca kampanii jeszcze 3,5 dnia, więc może przebiję was.
Oczywiście. Gorące wieści, bo przecież dzisiaj była konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i ministra Kamińskiego. Gdzie?
Na Floriańskiej 3, na Pradze Północ. Piękne miejsce na konwencję, dla mnie wyjątkowe i szczególne.
Pana matecznik.
Matecznik i przy samym urzędzie dzielnicy, gdzie byłem burmistrzem, nawet codziennie tam jadałem obiady, bo jest naprawdę świetne bistro.
Więc, co wydarzyło się podczas konwencji?
Tak, konwencja bardzo ważna, która z jednej strony poruszała sprawy bieżące, sprawy polityczne, ogólnokrajowe, ale z drugiej strony też, jak to podkreślał prezes Mariusz Kamiński, odnoszące się do spraw warszawskich. To jest jakby zderzenie dwóch światów. Z jednej strony Sławomira Neumanna, który wyraża się, jak się wyrażał, o samorządowcach, o miejscowych różnych działaczach, pełen pogardy i nawet dla swoich działaczy, dla ludzi z Koalicji Obywatelskiej nie mający szacunku, a z drugiej strony kandydaci i środowiska samorządowe, bo Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie postawiło na samorządowców, nasze listy są samorządowcami wypełnione, radnymi miasta, sejmiku mazowieckiego, jak ja, radnymi także dzielnic, więc mamy listę przede wszystkim złożoną z ludzi, którzy znają problemy Warszawy i chcemy być opozycją w Warszawie merytoryczną. Chcemy udowodnić, że polityka to nie musi być taka jatka, taka szarpanina, jakieś tylko wyzwiska czy obrażanie się. Nie, to musi być konkret, to musi być rozmowa i spór na meritum, na konkretne programy, na konkretne projekty i to widać po naszych rozmowach, po naszych spotkaniach z ludźmi.
Rzecz bardzo ważna. Wojciech Zabłocki, były burmistrz Pragi Północ, człowiek młody, wykształcony, z tym historycznym sznytem, co mnie bardzo cieszy. Drugie miejsce, lista numer 2, miejsce numer 40 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ale rzecz bardzo ważna, bo jeszcze gdy był pan burmistrzem Pragi Północ, mówię to w kontekście tych dziwnych historii, które dzieją się z tymi kamienicznikami, pan zwraca uwagę na liczne nadużycia, jakie miały miejsce w Warszawie, także na Pradze Północ. Często działo się tak, że ci prawowici spadkobiercy mieli drogę przez mękę, musieli się ścigać, mierzyć z tą ścieżką prawno-administracyjną, natomiast prymitywni oszuści, nazwijmy to wprost, odzyskiwali wielomilionowe nieruchomości na podstawie świstków papieru do spadkobierców, którzy liczyli czasem 142 lata. I co?
No to prawda, jak sama prezydent ówczesna Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, w ratuszu działała grupa przestępcza, więc cóż więcej dodać, jak sam prezydent miasta mówi, że takie sytuacje miały miejsce w jego urzędzie, to...
A odpowiedzialność?
No właśnie żałuję, że tutaj prokuratura nie zadziałała mocniej, a przede wszystkim sądy nie zadziałały mocniej, bo w końcu wiele spraw było kierowanych do odpowiednich organów ścigania. Ja sam takich zawiadomień do prokuratury skierowałem dużo. Szkoda, że sprawy, które komisja weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji, szkoda, że te sprawy również są już pierwsze przez sądy umarzane. To pokazuje, że nie będzie zbyt się dobrze działo w tym temacie. No ale czemu się dziwić? Jak posłuchamy już taśm pana przewodniczącego klubu Platformy do niedawna, Sławomira Neumanna, no to widać, że gdzieś jest przekonanie po tamtej stronie, że sądy mogą chronić samorządowców związanych z Platformą, że gdzieś są jakieś gwarancje, które trzeba wyjaśnić, składane tym samorządowcom, nawet umoczonym w jakieś afery. Coś niedobrego się dzieje i ja myślę, że tutaj może powinna jakaś specjalna komisja sejmowa w nowej kadencji powstać, która wyjaśni, jak to jest, że szef klubu Platformy Obywatelskiej obiecuje działaczom, samorządowcom, że jak będą jakieś sprawy, sprawy jakichś machlojek, jakieś procesy sądowe, to niech się nie boją, bo sądy są po ich stronie, bo gdzieś mają tutaj pewne sprawy dogadane. To jest skandaliczne i tutaj pokazuje, że jakiś nieformalny układ między tamtą ekipą a sądownictwem
może
funkcjonować.
A być może Wojciech Zabłocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z okręgu warszawskiego, lista numer 2, miejsce 40. Być może dlatego, drogi panie Wojciechu, dlaczego pan Wojciech jest mi drogi, być może taki opór materii przed reformą sądownictwa.
Ale oczywiście, że tak. No to jest ze sobą powiązane. I tutaj mówię, no, kiedy słyszymy, jak czołowi politycy opozycji gwarantują, jak już wspomniałem, gwarantują, że dane sprawy nie będą rozstrzygnięte przed wyborami, a jeżeli nawet będzie tych spraw różnych skierowanych więcej przeciwko danym samorządowcom, to nawet lepiej, bo pokażą, że to jest sprawa jakaś polityczna, że gdzieś prokuratura na pewno na zlecenie PiS-u czy rządu ich ściga. No sytuacja skandaliczna i godna jakiegoś języka mafii, a nie opozycji.
Dlaczego drogi? Ja zawsze mówię o tych wszystkich samorządowcach, działaczach, posłach, parlamentarzystach drodzy, bo jako działacz polonijny doskonale wiem, że tak naprawdę znakomita większość tych wszystkich parlamentarzystów, radnych, posłów, ministrów nie jest przychylna temu wszystkiemu, co związane jest z Polonią. Polacy wyjechali i wiele osób twierdzi, no skoro wyjechali, to nam jest lżej, niech sobie radzą. Natomiast w pana przypadku jest zupełnie inaczej. Dlaczego?
Absolutnie nie. Uważam, że kontakt z Polonią może nas wzbogacić. Powinniśmy z jednej strony tworzyć takie warunki, które pozwolą Polakom, którzy wyjechali, wrócić, jeżeli tylko taką wolę będą mieli, ale z drugiej strony, jeżeli wybiorą drogę i osiedlą się gdzieś indziej, takich losy pokierują, to musi być odpowiednia łączność. Ta łączność musi być przez media, żeby Polacy mieszkający w różnych zakątkach świata doskonale wiedzieli, co się dzieje w naszej ojczyźnie, ale to powinno działać w drugą stronę. My też jesteśmy ciekawi tego, co tam się dzieje. Ja jestem ciekawy, co się dzieje u Polaków w Irlandii, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy tak kształtować media, przede wszystkim państwowe, żeby ta łączność była dwustronna, ale uważam, że również powinniśmy wspierać, dotować media prywatne, które też tym taką misję pełnią, tym się zajmują.
I rzecz bardzo ważna, bo mówił pan o tym, że ważne jest podtrzymywanie tych kontaktów. Myślę, że wejście do parlamentu dla pana to jest po prostu betka i tak się stanie, więc tutaj czy zobowiąże się pan, panie Wojciechu, już jak wszystko pójdzie dobrze, a wierzę, że pójdzie, że pierwszą interpelacją z trybuny sejmowej będzie pytanie o to, kiedy wreszcie powstanie Instytut Polski w Dublinie?
Obiecuję, że to będzie jedna z pierwszych, ponieważ nie rzucam słów na wiatr i już jest kilka tematów, którymi obiecałem się w pierwszych dniach zająć. Na pewno to będą sprawy warszawiaków, mieszkańców Pragi, czy mieszkańców różnych kamienic, gruntów spółdzielczych, więc te sprawy na pewno tak, ale również Instytut to będzie taki temat, którym na pewno będzie top ten.
Cieszę się bardzo, bo też w Radiu Deon to i owo dobrego mówią o panu. Wojciech Zabłocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na posła, lista numer 2, numer 40 na tej liście. Zabrakło jeszcze 4, gdyby było 44, ale z powodów formalnych, bo tylu można wybrać parlamentarzystów, jest ich 40. Na koniec jeszcze jedno pytanie, czyli Narodowe Muzeum Przyrodnicze. To jest ten pana idea fix, ta pana idea fix, która zaprząta panu głowę od przynajmniej roku.
No myślę, że dłużej, nawet od 3 lat.
Ale mówię o takich już formalnościach, przyspieszeniu,
tak,
kaptowaniu posłów, ministrów.
Rzeczywiście sprawa ruszyła znacznie do przodu, kiedy zgodził się objąć ją takim honorowym patronatem i też wystosował odpowiednią interpelację w tej sprawie świętej pamięci marszałek Kornel Morawiecki. To była ostatnia interwencja poselska w jego życiu, ale bardzo ważna, bo marszałek w swoim piśmie uwidocznił ministerstwom, jak bardzo ważny jest to temat i że 100 lat po uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która taką instytucję powołuje, jej w Polsce dalej nie mamy. I myślę, że trzeba zrobić wszystko, abyśmy doprowadzili do tego, że nasze bogate zbiory przyrodnicze, naukowe, żeby mogły być eksponowane, żeby nasi przyrodnicy, zoolodzy, ludzie, którzy zajmują się tym dziedzictwem, mieli gdzie pracować, mieli odpowiednie laboratoria, różne banki genów, nasion, które mogliby w odpowiedni sposób do swoich badań, działalności wykorzystywać i w końcu, abyśmy również mieli odpowiednie instytuty, które się będą zajmować migracją gatunków, zmianami klimatu. Po prostu musimy stworzyć Muzeum Historii Naturalnej, które będzie na skalę europejską takie sprawy poruszać. Tak jak powiedziałem, jesteśmy jedynym dużym europejskim państwem, które tego typu instytucji nie ma, ale skoro już mamy wykorzystując to nasze piękne dziedzictwo, taką instytucję tworzyć, to zróbmy coś szerszego. Nie tylko zwykłe muzeum, ale zróbmy od razu wiele, wiele instytutów badawczych, laboratoriów, tak abyśmy mogli być na skali europejskiej zauważeni, widoczni.
Wojciech Zabłocki, moim Państwa gościem. Na koniec jeszcze takie jedno krótkie pytanie. Jaka jest ta kampania w Warszawie, tu gdzie rozegra się ta największa bitwa między Prawem a Sprawiedliwością, a koalicją? Niech mi Pan powie, jak to wygląda na ulicach, na barykadach, walcząc o głosy warszawianek, cudnych, pięknych i warszawiaków.
Na pewno jest inaczej niż w innych miastach. To już widać, jak się wyjedzie poza Warszawę, to jest więcej tak zwanego outdooru, tak? Czyli tych reklam, billboardów, plakatów pozawieszanych w każdym możliwym zakątku. W Warszawie jest tego mniej. W Warszawie jest więcej takich reklam, powiedzmy, wykupionych w różnych miejscach. Jest troszeczkę plakatów, troszeczkę takich banerów. Już coraz mniej się wiesza dykty na latarniach. Ja się z tego cieszę, bo to nie było zbyt popularne i nie było zbyt estetyczne, więc tego jest rzeczywiście mniej. Natomiast dużo kampanii się przenosi do internetu, sporo jest kampanii w mediach. Jakby to jest naturalne, że łatwiej kandydatom z Warszawy funkcjonować w mediach czy krajowych, czy lokalnych niż kandydatom z mniejszych ośrodków. No i myślę, że też dużo rozmów z mieszkańcami. Ja postawiłem na kontakt bezpośredni. To już jest moja piąta kampania wyborcza w życiu, z tym, że cztery poprzednie były do różnych szczebli samorządu.
Teraz wszystkie udane.
Nie, pierwsza, jak miałem 20 lat, to było takie przetarcie szlaku, dobry wynik, ale jeszcze trochę zabrakło, ale później już Rada Dzielnicy, Rada Miasta, Sejmik Wojewódzki, no to
tych pierwszych się nie liczy, dobrze. Tak jak nie pierwszych tomików wierszy, nie liczy się do dojrzałej.
Liczy się ostatnie,
tak? Więc... Dokładnie. Wojciech Zabłocki, który mawia rzecz bardzo ważną, by przywrócić w Warszawie hierarchię spraw, i o tym też rozmawialiśmy. Pamięta pan tę rozmowę, ta rozmowa na stronie 9 Kuriera Wnet, który można kupić w całej Warszawie, w całym kraju, wystarczy zapytać o tą naszą wielką płachtę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na posła, lista numer 2, miejsce 40. Dziękuję pięknie.
Dziękuję uprzejmie.
I życzę powodzenia, bo również jest pan głosem Polonii doradczym i jest nam raźniej, bo z reguły różne ministerstwa o nas niestety zapominają i oby im to nie weszło w krew, panie i panowie. Panie i panowie, kolejny gość, Marcel Klimowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bliżej mikrofonu, śmiało.
Dzień dobry.
Znany już z anteny Radia Wnet. Dzisiaj też kandydat do Sejmu numer 9 na liście PiS w okręgu podwarszawskim, czyli w tak zwanym Obwarzanku. Dużo pracy?
Pracy bardzo dużo. Staram się dojechać tak w ogóle do Warszawy właśnie na spotkania tutaj na wywiady. Jest ciężko, żeby dojechać na czas.
Natomiast widziałem pana w akcji w galerii u Delfiny. Ciężko było dyskutować z osobami, które nie mają zbyt wiele do powiedzenia?
Czy powiem tak, z każdym można rozmawiać, nie zawsze konkretnie.
No powiem szczerze, mnie rozbawił kandydat PSL-u po prostu, który opowiadał takie dziwne brawerie, wchodząc na pole czysto politologiczne historie, które tak naprawdę nijak się nie mają do przeszłości tego Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc ja pytałem zaciekle o podkarpackość, o tą ideologiczną stronę rodziny na swoim, ale tej odpowiedzi nie uzyskałem.
Z Polskim Stronnictwem Ludowym dzieje się ostatnio bardzo wiele. Połączenie z Kukiz 15, z Pawłem Kukizem, wczorajsze poparcie, czy tam dzisiejsze poparcie prezydenta Lecha Wałęsy. No widać, że wokół PSL-u dzieje się bardzo dużo.
Ale wie pan, wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla przeszłości prezydenta Lecha Wałęsy, myślę, że to może być też taki trochę sycylijski pocałunek, tak mi się wydaje. No dość powiedzieć, że... A jak pan przyjął słowa prezydenta Lecha Wałęsy a propos Kornela Morawieckiego? Chwilę po pogrzebie, po uroczystościach państwowych.
Słowa bardzo oburzające, bardzo nie na miejscu. Szczerze powiem... Można mieć różne poglądy na różne tematy, można mieć różne sposoby działania, można się nie zgadzać w wielu kwestiach, ale pewna elementarna przyzwoitość każe o osobach zmarłych, o w ogóle bardzo zasłużonych osobach albo nic nie mówić, albo mówić dobrze. tego prezydent Wałęsa no tutaj nie dochował i było też widać po sali, niestety częściowo tylko po sali, częściowo była konsternacja, częściowo były
brawa. Ale rozległy się też brawa, tak. Co mnie zaskoczyło i zasmuciło. Panie i panowie, Marcel Klinowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w tym naszym podwarszawskim okręgu, jak to obwarzanek mówimy generalnie. A propos obwarzanka, to pamięta pan cytat marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeczpospolita nasza druga jak ten obwarzanek. Środek pusty i niedobry, a ten obwarzanek zacny, dostatni i bogaty. Więc tak, czy też pana praca parlamentarna w przypadku awansu i zdobycia mandatu społecznego zaufania też będzie związana, jakby nie patrzeć, z Centralnym Portem Komunikacyjnym, członkiem zespołu doradczego pełnomocnika rządu jest właśnie pan w kwestii właśnie tego Centralnego Portu. Uśmiechnął się pan, kiedy pan zobaczył tę wizualizację w naszym studiu, która tutaj dumnie jest w paście. Czy to będzie jeden z głównych elementów pana pracy poselskiej, parlamentarnej?
Rzeczywiście w trakcie kampanii, tak jak i w poprzednich latach, skupiam się na sprawach transportowych. Każdego dnia prawie 500 000 osób dojeżdża do Warszawy, do szkoły, do pracy, na studia. Każdego dnia borykają się z dużymi problemami komunikacyjnymi. Jest za mało pociągów, linie kolejowe są przeciążone. Dojazdy do Warszawy są wiecznie zakorkowane. Kiedy jeżdżę już od dłuższego czasu po poszczególnych gminach, powiatach podwarszawskich, to widać jak na dłoni. I to jest bardzo częsty też temat moich rozmów, czy to na dworcach kolejowych, czy to na placach, na targowiskach. Ludzie chcą tego, żeby pociągów było więcej, żeby były te podróże były bardziej punktualne i to chcemy zrobić. To jest element programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to nie tylko nowe lotnisko, ale także nowa sieć linii kolejowych. To jest duża obwodnica aglomeracji warszawskiej.
Panie Marcelu, Marcel Klinowski, człowiek, z którym teraz rozmawiam, zacny człowiek, który mówi, że jest potrzebna ta potoczystość komunikacyjna. Zaraz dojdziemy do obwodnicy, natomiast jeszcze powrócę do tej debaty w Galerii Delfiny Potockiej w Warszawie. Nikt nie reagował na pewną rzecz, o której pan mówi, pan ją punktował, że tak naprawdę dzięki temu wielkiemu Centralnemu Portowi Komunikacyjnego będziemy zarabiać potężne pieniądze. Nikt na to nie zwrócił uwagi i wszyscy przechodzili na tym, no że przecież komuś się zabierze trochę ziemi, tego typu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Skąd w opozycji, żelaznej, niezłomnej opozycji, taka mała dbałość o to, co jest istotne, czyli rozwój i zasobność naszego portfela państwowego, Skarbu Państwa?
To są nie tylko korzyści dla Skarbu Państwa. Kiedy spojrzymy na raporty zewnętrznych instytucji, czy chociażby polityki Insight i Baker McKenzie, czy PwC, czy innych dużych ośrodków analitycznych, to widzimy na przykładach chociażby z innych krajów, że taka infrastruktura, jaką rząd planuje, to może być nawet 4-7% PKB w skali całego kraju. Tylko ta jedna inwestycja, to jest 150 tysięcy nowych miejsc
pracy. Ale panie Marceli, opozycja była strasznie zaskoczona, kiedy właśnie PricewaterhouseCoopers opowiedzieli właśnie w ten sposób, że to jest szansa właśnie, Centralny Port Komunikacyjny.
We wszystkich krajach, szczególnie tutaj w krajach zachodnich, w krajach azjatyckich, duże huby przesiadkowe, duże te lotniska przesiadkowe generują olbrzymie zyski. Zresztą nawet lotnisko Chopina, które jest za małe, które bardzo trudno rozbudować i przez co się również lot nie może wystarczająco rozwijać, również generuje paręset milionów zysku rocznie. Centralny port to mogą być nawet miliardy w skali roku dla polskiej gospodarki. To też olbrzymie zyski dla firm budowlanych, logistycznych, dla całej branży hotelowej, kongresowej. a także dla setek tysięcy ludzi, którzy mieszkają dookoła na centralnym Mazowszu czy w regionie łódzkim.
Zwłaszcza, że w tych krajach już wysoko rozwiniętych po prostu nie ma miejsca, gdzie takie lotnisko mogłoby powstać wielkie. No ale być może żelaznej opozycji bliżej do Berlina niż do Warszawy albo pod Łódź. No ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo cóż, trochę mi jest przykro, że macie państwo tak słabą merytorycznie opozycję, bo wtedy też dla nas dziennikarzy ciekawie byłoby to wszystko relacjonować. Kiedy tak. Idea spiera się z ideą, argument z argumentem i wtedy jest lepiej. Czy to was trochę nie uspokaja, nie usypia, panie Marceli?
Są osoby na opozycji, chociażby pan minister Grabarczyk, którzy doskonale wiedzą, o co chodzi z kolejami dużych prędkości, doskonale wiedzą, o co chodzi z centralnym portem i szkoda, że ich głos nie jest wystarczająco słyszalny. Ja rozumiem logikę wyborczą, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi A, to trzeba powiedzieć B i na odwrót. To jest jasna sprawa, jednak wokół tych największych wyzwań, takich jak ochrona zdrowia, jak budowa infrastruktury, budowa pozycji Polski na świecie, powinien być polityczny konsensus i mam nadzieję, że jak już będzie po wyborach, po 13 października, kiedy będzie tych parę lat bez wyborów powszechnych, będziemy mieli oczywiście jeszcze wybory prezydenta w przyszłym roku, jednak to już jest trochę co innego, to będzie można właśnie bardziej na konkretach już o tym porozmawiać i wspólnie te rzeczy realizować.
Panie i panowie, Wojciech Zabłocki, który był moim gościem, kandydat z listy numer 2 Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 40 w okręgu warszawskim, pan Marceli Klinowski, podwarszawski obwarzanek, miejsce numer 9 z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ja się cieszę, bo to są, powiem szczerze, młode chłopaki, bo przecież jesteście ten sam rocznik, tak? To nie jest tajemnica.
Chyba tak, 85. Tak, u mnie na pewno, u Wojtka chyba też.
Ten sam rocznik, panie i panowie. Natomiast za chwilę kończymy Studio 37, więc takie 40 sekund. Dlaczego ci, którzy mieszkają poza Warszawą, powinni na pana zagłosować, panie Marceli? Chwila autopromocji. Zapraszam.
Dlatego, bo powinniśmy znieść podział na Warszawę 1 i Warszawę 2, żeby cały ten teren aglomeracji warszawskiej traktować jako jeden organizm, żeby poziom usług, poziom infrastruktury, poziom szkolnictwa i tak dalej się tutaj wyrównywał, żeby warszawiacy, tak naprawdę mieszkańcy powiatów około warszawskich nie byli traktowani ani nie czuli się obywatelami drugiej kategorii, tylko żeby żyli lepiej, dostatniej, a także żeby jeździli szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Panie i panowie, to idzie młodość. Marciej Klinowski, nasz kandydat związany. Mówię nasz kandydat, bo każdy młody kandydat jest naszym kandydatem, bo trzeba już myśleć o przyszłości, trzeba myśleć o zmianie pokoleniowej, która musi się po prostu dokonać i wtedy może łatwiej będzie młodym ludziom dogadać się na argumenty, a nie stać mocno na straży swoich imponderabiliów politycznych. Dziękuję pięknie, życzę powodzenia i mam nadzieję, nie pierwsza wizyta pana w studiu Radia Wnet i nie ostatnia. Życzę powodzenia. Marcin Klinowski, panie i panowie. A teraz cóż, na zakończenie Limbowski na statku, a potem już Krzysztof Skowroński i Łukasz Jankowski i będziemy opowiadać o tym kongresie 5-9-0, bo tam również nie może zabraknąć Radia Wnet. Dzisiejszy program przygotowali dla państwa Piotr Szydłowski przy konsolecie, Tomasz Wybranowski przy mikrofonie. Ku dobru i światłu i jeszcze Limbowski na koniec. 15:57.